Miałem mówić co innego, ale będzie biblijnie. Na początku chciałem Wam przeczytać fragment Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa. Przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd go na niego napierał. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło. Lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym choć dotknęła Jego płaszcza, będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Odwrócił się w tłumie i zapytał: kto dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, i padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść ze sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął ze sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła. Miała bowiem 12 lat i osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Musiałem to Wam przeczytać, bo ta Ewangelia to już to 19 dzień, jak to za mną chodzi, więc chciałem się z Wami podzielić tym, co tutaj jest też doświadczeniem naszym w tej pielgrzymce wiary. Mianowicie kobieta, która stwierdza w sobie istnienie pewnego zła, niesłusznego, nieakceptowalnego przez nią. Odczuwa też wielką potrzebę, żeby się z tego zła uwolnić. Ale przy tej całej potrzebie czuje też całkowitą bezradność. 12 lat trwa to. Nie wiem, czy zauważyliście, że dziewczynka też miała 12 lat. Dlatego, że to są dwa wielkie problemy, które człowiek ma od zawsze. 12 w Biblii oznacza od zawsze. Pierwsze to jest to, że trudno jest człowiekowi zaakceptować, trudno jest przyjąć, że z niego życie uchodzi. Cierpiała na upływ krwi, to znaczy uchodziło z niej życie. Starzeje się. Umiera. to życie ze mnie uchodzi. I nawet jakbym, tak jak ona, wydał całe mienie na różnych lekarzy, poprawił sobie nos, wyrównał zmarszczki, to i tak by ty się czuł jeszcze gorzej niż na początku. Nic to nie pomoże. Drugim problem, który człowiek ma od zawsze, to jest problem śmierci. Tego, że odchodzą i to najbliżsi, że ja odchodzę. Nie mogę sobie z tym poradzić. To są takie pytania, które powodują z jednej strony pewną nieakceptowalność, trud w tym doświadczeniu życia i przy jednoczesnej bezradności całkowicie wobec tego. Ani medycyna, ani nauczyciel duchowy, nikt nie jest w stanie w jakikolwiek sposób pomóc w tych dwóch przestrzeniach. W tym doświadczeniu śmierci, doświadczeniu umierania, tego, że życie odchodzi. I ta kobieta słyszy coś. Słyszała coś, mówi Ewangelia o Jezusie. Coś tam słyszała. I zbliża się do Niego w tłumie. Zbliża się do Niego od tyłu, dlatego że ona jest nieczysta. Ona nie może podejść do Niego, pokłonić się i powiedzieć: Jezu, uzdrów mnie, bo by zaraz ją stamtąd wyrzucili. Ona się zakrada. To jest takie doświadczenie wierzy naszej, kiedy się tak zakradamy do Boga, tak z różnych stron. Przy jednocześnie poczucie, że jestem niegodny tego. Że mu chociaż tam się dopchał do tych frędzelków. Dotknąć tylko tych frędzelków. I tutaj dokonuje się coś niesłychanego i myślę, wydaje, że to jest definicja wiary. Jeśli wolno mówić w ogóle o definicji. Dotknięcie. To nie jest zbiór przekonań, ani filozofia życia, ani żadna doktryna. To jest dotknięcie. Zobaczcie, że to dotknięcie to jest coś tak bardzo delikatnego, intymnego, jednorazowego, że jest niepowtarzalne. Dlatego Jezus od razu czuje, co się stało. Jest ono rozróżnione pomiędzy, jest odróżnione od ucisku, ścisku. Ten tłum, który na Niego napiera, prze cały czas, naciska na Niego. Ten sam tłum go tak będzie napierał i naciskał, go doprowadzi na krzyż. A tu pojawia się ktoś, kto go się dotknął, tak z ukrycia. Coś, wydarzyło się coś, co jest bardzo intymne, aż trudno to sobie wyobrazić. Dotyk jest zawsze czymś intymnym i dotyk jest zawsze obustronny. Nie można kogoś dotknąć i tylko jedna osoba dotyka. Zawsze jak możesz jest to sprawdzić. Zawsze jak dotyka, to jest też się dotknięty. Nie ma opcji w jedną stronę. Dotyk jest zawsze wzajemny. To jest coś, co dokonuje jakiegoś wielkiego przepływu. Ten dotyk jest czymś, co wyzwala w Jezusie niesamowitą siłę witalną. Do czego to doprowadza? To się wszystko dokonuje tak jakoś, tak trochę po omacku, trochę tak na wpół, tak się dopchać tam do Niego, tak jakoś spróbować, tak coś zrobić. No niby tam coś słyszałem, niby coś wiem, ale tak bliżej. I nagle Jezus się zatrzymuje i pyta się: hej, kto się mnie tu dotknął? Wtedy pewnie większość z nas by zareagowała: no, tłum tutaj go naciska ze wszystkich stron, a on się pyta, kto się mnie dotknął. I zobaczcie, ten moment tego intymnego dotknięcia, tego znaku wiary, który tu się przewija cały czas, tu wiara, dotknięcie, trzymanie za rękę są synonimiczne. Jezus jak podejdzie do dziewczynki, zrobi to samo. Dotknie ją, weźmie ją za rękę. Pokaże jej, o co tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi. On się zatrzymuje i szuka w tym tłumie. On szuka nie tych, co go naciskają, szarpią, tylko szuka tego, kto się go dotknął. I spogląda bezpośrednio na tę osobę. To jest bezpośredni kontakt. To jest taki kontakt, który w zasadzie wyzwala coś takiego, co powiem jutro na konferencji. Dziś jest tylko taka zajawka. Ona zaraz wiedziała, o co chodzi. I podchodzi do niego taka cała drżąca. Właśnie to jest też ciekawe, no, podchodzi do niego cała drżąca i zaraz mu mówi wszystko, co się stało. I zobaczcie, to jest niesamowite, jesteś uzdrowiona z tego. Nie jestem w stanie w żaden sposób poradzić sobie sam z tym doświadczeniem przemijania, uchodzenia życia, doświadczenia tego, że umieram, tak? I z jednoczesnym zachowaniem pełnego sensu w tym wszystkim. Sam człowiek nie jest w stanie tego zrobić, choćby nie wiem, co zrobić, choćby nie wiem, jak tu długo siedział na tej poduszce i kombinował na wszelkie sposoby. Nie dotrze tam. To musi dotrzeć w drugą stronę. To musi dokonać się na zasadzie podejścia i dotknięcia. To jest dotyk wiary. To jest coś, co przekracza w ogóle jakiekolwiek rozumienie. Coś, co się potem wydarza, to drżenie, to ta relacja, to uzdrowienie, to jest właśnie to, żeby zobaczyć w tym wszystkim życie. I druga rzecz, druga sytuacja, która tutaj się znajduje w Ewangelii, to jest ten Jair, przełożony synagogi, który decyduje się na pewne ryzyko. Tak jak zdecydowała się ta kobieta cierpiąca na krwotok. Myślę, że wie, że tak naprawdę chodzi. Myślę, że w drodze duchowej to chodzi. Dochodzisz do takiego pewnego momentu, a potem musisz zaryzykować. Nie wiesz, co się stanie. Ona też nie wiedziała. Dotknęła się go, nie wiedziała, co się stanie. Nie znasz tej sytuacji, co może nastąpić, co się stanie. Ja jej reaguję tak samo. Idzie. Przezwycięża ten lęk. Przezwycięża lęk i to poczucie pustki i tą bezsilność swoją wobec tego, że jego córeczka, czyli ktoś, kto jest ukochany, dogorywa. Ona odchodzi, a on nic nie jest w stanie zrobić. To jest taki moment, nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie kiedykolwiek. Kiedy trzymasz umierającego za rękę. Ten moment, w którym on odchodzi i puszcza. I ty nic nie możesz zrobić. On odszedł. Tam już ten dotyk został rozluźniony. To jest to doświadczenie bezsilności, która choćbyś nie wiem, co zrobił, to nie jesteś w stanie tego w żaden sposób. Nie przewrócisz mu życia. Nic nie zrobisz. Ja je przezwyciężę ten lek. A z drugiej strony też całkowicie zabierza Jezusowi. Nie bój się. Wierz tylko. Mógłby zrezygnować w tym momencie, kiedy inni przychodzą i mówią mu, po co jeszcze trudzisz tutaj nauczyciela? Zostaw go w spokoju. Wszystko się skończyło. Zacznij układać sobie życie po swojemu. Jair zawierza do końca, nawet w obliczu śmierci. Wtedy idą do miejsca, gdzie dziewczynka, jak mówi Jezus, śpi. Słuchajcie, to jest jedna z największych prawd, jakie Jezus mógł objawić o doświadczeniu śmierci. Ona nie istnieje. Oni płaczą i zawodzą, są smutni, mają doświadczenie odejścia. A Jezus mówi, ona śpi. To jest tak, jak wdech i wydech są ze sobą nierozerwalnie złączone. Zawsze po wdechu następuje wydech. I kiedy wydychasz powietrze, tam, nie wiem, czy macie takie doświadczenie, możecie to zaobserwować, kiedy wydychasz powietrze, tam na samym końcu, ale już tak na samym końcu jest taka, na samym końcu tej przerwy, tam jest taki moment nieistnienia. Ale zaraz po tym momencie jest wdech. ten moment, na samym końcu, to jest doświadczenie śmierci. Ale zaraz po nim jest wdech. Na nowo przyjęcie życia. I to jest to, co Jezus tutaj objawia. Ona nie śpi, ona nie umarła, ona tylko śpi. I znowu dokonuje się coś, co się tutaj pojawia. Jezus ją dotyka. Bierze ją za rękę. Wchodzi z nią w bardzo intymną relację. Ta relacja z Bogiem jest bardzo intymna. Tego się nie da w żaden sposób. To możesz tylko, nawet nie wiem, czy poczuć, bo emocje temu towarzyszą, ale to jest coś, co jest większego. I mówi, wstań. To jest tak, jakby Bóg tchnął na nowo to tchnienie życia. Dał ci jeszcze raz ten wdech. I ona wstaje. Ma 12 lat. Bo człowiek od zawsze miał problem ze śmiercią. Od zawsze nie mógł się z tym pogodzić. Od zawsze nie wiedział, co z tym zrobić. Wstała, a Jezus mówi, dajcie jej jeść. Niech zacznie żyć. Niech zacznie się to wszystko na nowo. Takie jest doświadczenie wiary w tym wszystkim. Też te wędrówki wiary, w którym tak naprawdę z jednej strony musisz zaryzykować. Myślę, że ta kobieta cierpiąca na krwotok, ona wiele przechodziła. Jak sobie tak czytam już 19 dzień ten tekst, to sobie myślę, że mnie by chyba szlak trafił, jakbym miał taki ten. Że to po prostu, wydajesz pieniądze, odsyłają cię od jednego specjalisty do następnego specjalisty, a zamiast ci być lepiej, to ci jest jeszcze gorzej. Nic sobie z tym nie możesz poradzić. I to po prostu jest, buntujesz się. Wtedy się buntujesz. Buntujesz się tylko też przeciwko Bogu. Czemu nam takie rzeczy przychodzą? To wszystko jest wpisane w ten. Sobie myślę, że ta jej droga, aż do tego, kiedy ona tam się zakrada, już tak bliziutko, żeby się dotknąć tych frędzli, to wszystko jest tam wpisane w tą drogę. Zwątpienie, bunt, niewiara, beznadzieja. To wszystko jest tam wpisane. Ale jest tam też wpisane to wielkie ryzyko. Kiedy podchodzi i nie wie, co się stanie. Ponieważ czuje, że jest nieczysta. Ona nie może tam podejść. To nie jest miejsce dla niej. A jednak to robi. Wtedy dokonuje się właśnie to, co przekracza w ogóle ludzkie rozumienie. Co nagle zauważa, że całe życie nie płynie ode mnie. Słuchajcie, to jest jedno z takich chyba największych doświadczeń, kiedy myślisz sobie, że ty coś możesz w tych różnych rzeczach, że możesz dużo rzeczy zrobić, nauczyć. Jeszcze tyle przede mną. A przy tych dwóch doświadczeniach tego umierania i śmierci nic nie możesz. I wtedy najbardziej rozumiesz, że życie nie pochodzi od ciebie. Że chociaż może jesteś pięknym witrażem, który odbija niesamowite rzeczy, który może zachwycić, tak jak może zachwycić witraż w kościele. Ale jak ten witraż ściągniesz, zaniesiesz do domu i będziesz chciał zeskrobywać z niego farbę, żeby znaleźć tam źródło światła, to go nie znajdziesz. Tak samo jest tu. Jakby tu się wywaliło te żyły na zewnątrz i tam pogrzebało w środku, no nie ma źródła. Tam nie ma źródła życia. Ono jest skądinąd. Ono jest gdzie indziej. To jest to doświadczenie rozumienia, że to nie pochodzi ode mnie. Że ja jestem podłączony do tego źródła. Stamtąd czerpie się wszystko. To jest to. To, co robimy w trakcie praktyki medytacji, to jest, mi się wydaje, tak odnosząc teraz to do tego, co tak naprawdę dokonuje się w medytacji, myślę, że są takie przejścia, kiedy próbujesz najpierw na tej poduszce tak okiełznać to swoje życie, coś tam sobie wypracować, coś tam wymyślić, poprawiasz pozycję, czytasz więcej książek, więcej medytujesz, a widzisz jakieś efekty. Nie. I po kilkunastu latach cały czas masz takie poczucie, że to tam jeszcze jest coś, tam jest jeszcze coś takiego, co nie możesz przejść dalej. Wtedy przychodzi ten moment, kiedy musisz zaryzykować, że musisz dopuścić wszystko. Musisz puścić praktykę. Musisz puścić to przywiązanie do maty i do poduszki. Musisz to puścić. To jest ten moment, który musisz zaryzykować. Tu nie chodzi tak naprawdę o mnie w tym wszystkim. Kiedy siadasz wtedy na tą poduszkę, to rozumiesz, że to jest takie adoracyjne przebywanie. Taki za każdym wdechem taki moment dotknięcia. Takiego z tyłu. No ja nie ośmielę się podejść z przodu, ale chociaż z tyłu tak się trochę dotknę. Ten moment, który musisz się też przyjmować w życie, ten moment mówię ci stań. I moment ten na samym końcu, to jest coś takiego bardzo ulotnego. Większość z nas ma taki czas w swoim życiu, kiedy nie wydycha tego powietrza do końca, nie jest w stanie zauważyć tego momentu zakończenia wydechu, a on jest bardzo ważny. Kiedy obserwujesz do końca i tam na samym końcu to jest właśnie ten moment. To jest ten moment, w którym doświadczasz śmierć i nabierasz życia na nowo. Doświadczasz śmierci i nabierasz... Tego się uczymy praktykować, tak jak wszystkiego. Jeden kiedyś taki rekolekcjonista mi mówił, że wszystkiego się trzeba nauczyć w życiu. Nawet trzeba się nauczyć przebaczenia. To nie przychodzi tak sobie po prostu. Tego się człowiek uczy. Myślę, że tego się też uczymy. To jest ten moment, w którym tak naprawdę, kiedy się zatrzymujesz tam na końcu, już wiesz, że tam już może być tylko zawierzenie. Tam już może być takie puszczenie się całkowicie. Bo inaczej się nie da. Inaczej tam już nie będzie, tam nie ma nic. I myślę, że w tym jest też taki moment, który jest bardzo ciekawy, kiedy Jair mówi: Panie, przyjdź do mnie. Przyjdź do mojego domu. Zamieszkaj ze mną. Ideałem mniejszym jest to, żeby zamieszkać ze sobą samym w obliczu Najwyższego. Zamieszkiwać ze sobą, przebywać ze sobą samym w obliczu Najwyższego. To jest mnich, to jest właśnie ktoś taki. Czym powinien być przynajmniej? Ktoś taki, kto się uczy zamieszkiwać ze sobą samym w obliczu Najwyższego. A ja tak sobie pomyślałem, kiedy już 19 dzień, że no, gdzie mówię tak podkreślam, bo dopiero mnie to przed konferencją tak uderzyło. Że sobie pomyślałem, że to jest tak, że trzeba też zrobić ten krok jak ja, ale Panie, przyjdź do mojego domu. Co prawdą jest jak jest, nie? Skarpetki tam gdzieś leżą i może nie jest zbyt przyjemnie, ale Cię serdecznie zapraszam. Przyjdź do mojego domu. Nie. Myślę, że to na razie tyle. Tak chciałem Wam o tym powiedzieć, bo myślę, że w naszym doświadczeniu medytacji chrześcijańskiej to jest ważny etap tego przybliżenia się tak, do takiej granicy, kiedy już nie ufasz ani swoim zdolnościom, ani temu, co możesz zrobić, tylko przekraczasz ten próg i tam się coś dokonuje, coś się dzieje. To przychodzi sam. Ale podejmujesz to ryzyko. Żeby też wiedzieć o tym, że medytacja to nie jest jakiś wysiłek, jakieś zmaganie się tylko. To nie jest tylko jakaś walka. To jest też takie radosne, adoracyjne przebywanie. Takie umiłowanie. Takie zasłuchanie. Takie po prostu bycie. Kiedy puszczasz to. Zobaczycie, że łatwiej Wam się będzie siedzieć. Łatwiej będzie, kiedy to po prostu nie będzie tak na siłę, że nie wiadomo co, tylko takie przebywaj. 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 Jutro będzie Stary Testament. Zamieniłem kolejność, ale może nie wybaczycie, dlatego że to jest związane z takim ciągiem dalszym, co się dzieje wtedy, kiedy człowiek zaczyna się tam zbliżać i czuje to, co czuła ta kobieta cierpiąca na krwotok. To najgorszy jest ten moment, jak Cię zauważy. Gdzie jest ten, co się nie dotyka? No i to już jest koniec teraz. Co tu zrobić? Tak? Całe życie chciałem, żeby mnie zauważył, a teraz nie wiem, co mam zrobić. Całe życie chciałem, żeby sobie z tym poradzić, a teraz nie wiem, gdzie się schować. Ale to już jest doświadczenie związane z tym, czego doświadczył Adam w Księdze Rodzaju. Ale o tym jutro. Jak dzisiaj wam wszystko powiem, to jutro nie będę miał co powiedzieć. Zrobimy medytację w duchu.